Hej, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnej serii książkowej, Osobliwy dom pani Peregrine. I tym razem porozmawiamy tylko o pierwszych trzech częściach, bo z tego co się orientujemy wyszły następne dwie. Aczkolwiek wydaje mi się, że właśnie te trzy części na spokojnie mogą zatoczyć takie koło w tej historii.
Tak, a myślę, że my się też zabierzemy do przeczytania tych następnych dwóch części i myślę, że za jakiś czas też nagramy o tym odcinek.
Tak. Więc możemy zacząć od przybliżenia Wam fabuły. A więc poznajemy Jacoba, głównego bohatera, który od swojego dziadka przez całe życie słyszy niesamowite historie o tym, jak właśnie wychowując się jako nastolatek w Walii, w domu dziecka, takim sierocińcu, tak naprawdę jest wychowywany przez taką panią Peregrine, która zanim jego dziadka była ptakiem, była imbrynką.
Tak. I razem z nim wychowują się dzieci, które mają różne zdolności. I właśnie dziadek na początku mu powiada na przykład o dziewczynce, która umiała latać, o dziewczynce, która władała ogniem. No i były do tego zdjęcia, które teoretycznie potwierdzały właśnie tą teorię, że dziadek mówi prawdę. I Jake na początku bardzo wierzył w tę historię. Jednak po jakimś czasie, kiedy zaczął dorastać, stwierdził, że zdjęcia to pewnie był jakiś tani fotomontaż, a dziadek po prostu opowiadał mu bajki na dobranoc. Ale po jakimś czasie dzieje się straszna tragedia.
Ponieważ dziadek Jake'a umiera, a dokładniej zdaniem Jake'a zostaje zamordowany.
Tylko, że nie wiadomo przez kogo i to bardzo męczy Jake'a i zaczyna chodzić na terapię, nie umie spać po nocy, no bo tak naprawdę był świadkiem traumatycznego zdarzenia, bo widział zdemolowany dom i tak naprawdę śmierć swojego dziadka na własne oczy.
No i właśnie w związku z tym jego terapeuta wysyła go właśnie do tej Walii, żeby ułożył sobie w głowie wszystkie te historie, które opowiadał dziadek. I żeby poszedł właśnie jego ścieżką i zrozumiał, że to co widział niekoniecznie było czymś tak fantastycznym, jak sobie wyobrażał, nie było żadną magią, jak Jake zaczyna myśleć. Ale jak możecie się domyślić, terapeuta nie miał racji i Jake, będąc właśnie w Walii i dochodząc do tego owego sierocińca, który swoją drogą był kompletnie zniszczony, znajduje skrzynię ze zdjęciami i właśnie w ten sposób poznaje Emmę i parę innych osobliwych dzieciaków i właśnie biegnąc za nimi wpada w pętlę. A pętla, dla tych, którzy nie wiedzą, jest właśnie takim zapętlonym momentem w czasie.
A to jest dokładnie 3 września 1940 roku, z tego co pamiętam, czyli dzień, w którym na ten sierociniec spadła bomba.
No i
niemiecka bomba, bo jakby część, są retrospekcje do II wojny światowej.
No w sumie bardzo mocno opiera się o różne okresy historyczne, cała ta książka. Ale koniec końców tak naprawdę Jake zaprzyjaźnia się z tymi dzieciakami, poznaje panią Peregrine, poznaje całą historię i całą część fantastyczną tego świata i ma z nimi wiele przygód, gdzie walczą z upiorami, które... Nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie?
Może nie mówmy.
Tak, to musicie przeczytać sami. Aczkolwiek walczą z upiorami i próbują przetrwać.
Tak, i wydaje mi się, że to był taki krótki zarys fabuły, a możemy zostawić tak naprawdę resztę już osobom, które chcą przeczytać, bo wydaje mi się, że nie ma już tutaj niczego, przynajmniej z pierwszej książki, co moglibyśmy powiedzieć bez spoilerów. Tak konkretnie do fabuły. Możemy teraz poopowiadać na przykład o tym, co wnoszą sobą postacie.
To ja bym zaczęła od Jacoba. Od Jake'a, ponieważ jego postać koniecznie mi nie przeszkadza. Jest całkiem fajną postacią. Dla mnie czasami nie ma trochę osobowości.
Częściowo tak. Jakby ja się z tobą zgadzam, chociaż bardzo, bardzo mi się podoba, przynajmniej na początku, taki jego w sumie z jednej strony bierny udział w tej całej sprawie, z drugiej strony obsesyjny, bo tak naprawdę Jake'a poznajemy na początku jako takiego przegrywa trochę, ale też który jakby godzi się z tym, że jest przegrywem i stara się ułożyć sobie życie mimo tego.
No ale tak naprawdę ja wiem, o czym mówisz, aczkolwiek Jake nie jest złą postacią. Ja nie mówię, że jest złą postacią. On po prostu, mam wrażenie, że przez większość książki albo boi się tego świata i ma cały czas takie, co się dzieje, albo wzdycha do Emmy, która jest inną postacią, jest w ogóle swoją drogą właśnie jedną z osobliwych.
Która? Nie, to dobra, to jest pewna zależność pomiędzy głównym bohaterem, jego dziadkiem, a tymi dziećmi. I jako, że jego dziadek wcześniej miał relacje z tymi dziećmi, to, że widzimy na nowo relacje, które zawiązuje Jake, jest bardzo interesujące, biorąc pod uwagę fakty, które poznajemy wcześniej, ale to też zostawimy do odkrycia. A to są naprawdę, naprawdę interesujące fakty.
Wydaje mi się, że jak przeczytacie, to zorientujecie się bardzo szybko, o co nam chodzi. I właśnie może przechodząc przez Jake'a, możemy właśnie mówić o Emmie,
która jest najbardziej irytującą postacią całej książki.
Tak. Emma, kolejna postać, która ma średnią osobowość i niby ma trochę tej osobowości, ale jedyne, co z tej osobowości wychodzi, to to, że
jest bardzo wybuchowa.
Jest bardzo wybuchowa i również wzdycha do Jacoba.
Tak. I tak naprawdę to jest cały opis Emmy, można powiedzieć.
I w sumie tak naprawdę mam wrażenie, że poza... To są takie dwie główne postacie, plus jeszcze można powiedzieć pani Peregrine. Aczkolwiek wydaje mi się, że ona jest bardzo fajnie stworzoną postacią, ale przez trzy książki za mało nie mamy. W sensie nie mamy jej zbyt dużo.
Bardzo dużo jej nie ma, co też napędza fabułę, że tak powiem. Przez to też, że nie jest jedną z głównych postaci, przynajmniej chodzi o to, że ona jakby wokół niej wszystko krąży, ale niekoniecznie jest na miejscu akcji. To przez to się dowiadujemy znacznie mniej niż na przykład gdyby była cały czas w miejscu akcji.
No i właśnie tak naprawdę poza Jake'iem i Emmą, to nawet pani Peregrine, która jest w tytule, to wszystkie inne też postacie, mam wrażenie, że się pojawiają i znikają.
Tak, i w ogóle ja chcę tu poruszyć temat bliźniaków. Nazwijmy ich znikającymi bliźniakami, ponieważ pod koniec pierwszej części były całe i zdrowe. I razem z całą grupką wybrały się w dalszą drogę. Po czym w drugiej części, mimo że tak naprawdę widzimy, zaczyna się wszystko od jakby dnia, w którym wyruszyli w tą drogę, już ich nie ma. Jakby zniknęli kompletnie, jakby autor w ogóle zapomniał o nich. Wydaje mi się, że bliźniacy to nie były jedyne postaci, które tak zniknęły.
Poza takim, że fizycznie znikają z książek te postaci, to tak naprawdę ja osobiście odczułam coś takiego, że te postacie pojawiały się, mniej więcej je poznawaliśmy i za moment już ich nie było. I tak naprawdę nie mieliśmy czasu o nich pomyśleć, zastanowić się nad nimi, poznać ich trochę, więc tak naprawdę bardzo szybko o nich zapominaliśmy.
Jeszcze się nie zgodzę z jedną, bo jeszcze była jedna postać, która też się pojawiała cały czas. I to był Millard, czyli niewidzialny chłopiec.
No tak, to jest chyba jedna z twoich ulubionych postaci.
Tak, to jest zdecydowanie moja ulubiona postać stamtąd.
No dobra, Millard może tak, ale i niektóre dzieciaki też się pojawiały całkiem często. Aczkolwiek chodzi mi o to, że po prostu bardzo też dużo ich nie było, albo jak były, to po prostu się nie odzywały, dużo nie robiły.
A wydaje mi się, że są też, jeszcze. Wydaje mi się, że też chodzi ci o to, że w drugiej książce na przykład pojawiło się dużo postaci, które tak naprawdę nie pojawiły się później w ogóle, mimo że odgrywały całkiem niekoniecznie dużą rolę, ale były na przykład im poświęcony rozdział.
Mniej więcej coś takiego, właśnie bo chciałam do tego dojść, że tak naprawdę ja na przykład jako osoba, która ma problem z zapamiętywaniem imion, bardzo często bardziej wizualnie sobie wyobrażam te postacie i w ten sposób je pamiętam. Po czym pamiętam, że była jedna postać, która się pojawiła gdzieś tam chyba na początku drugiej części i gdzieś tam pod koniec trzeciej. I ja do końca już później nie ogarniałam, kto to był. Kompletnie o niej zapomniałam. I wszyscy mieli takie, tak, znam tą postać, wszyscy go znają, coś tam, coś tam, coś tam. A ja siedziałam i czytałam i miałam takie, co? Kto to był? Kto to był? Więc no dla mnie to jest osobiście duży problem, że tych postaci jest zbyt dużo. Ja jestem zwolenniczką, kiedy jednak mamy mniejszą ilość postaci, ale w które wchodzimy bardziej w głębie.
I myślę, że w sumie taką jedynymi postaciami, z którymi się bardziej przywiązałam, to była pani Peregrine i Millard.
Prawdopodobnie. Bo no też można było się przywiązać do Emmy i Jacoba, ale przez to, że to były postacie takie, które mało wzbudzały takich emocji, które powodowały, że bardzo się o nich pamiętało i bardzo się je lubiło,
tak.
A nie tylko akceptowało. No to też
w ogóle
mało się
ja pamiętam, ja w ogóle pierwszy raz czytałam tą serię, bo ja czytałam ją teraz drugi raz. Jak pierwszy raz czytałam tą serię, to ja ją czytałam 3 lata temu. I właśnie moim głównym odczuciem, co pamiętałam, oprócz oczywiście pierwszej książki, bo mimo wszystko jest dosyć charakterystyczna, zresztą był film Tima Burtona w ogóle, reżyserii Tima Burtona na podstawie pierwszej książki, to pamiętałam to, jak bardzo denerwuje mnie Emma. I to mi zostało. To mi zostało, czyli moje odczucia sprzed 3 lat jednak. Wydaje mi się, że coś musi w tym być, skoro teraz mimo wszystko tak się zmieniamy, jesteśmy w naszym wieku nastoletnim, to zostało, więc wydaje mi się, że może to o czymś świadczyć.
No, wydaje mi się, że po prostu Emma ma przez cały czas, bez względu na to, ile się ma lat, jest postacią po prostu irytującą. I to nie jest żaden wpływ wieku na to, żadne inne spojrzenie na świat. Ona po prostu sama w sobie, przez to, że za bardzo nie ma innej osobowości poza byciem wkurzającą, tak jest zapamiętywana.
Ale jeszcze powiem, że mi się, jeszcze do plusów Millarda, bardzo mi się podoba nawiązanie, bo później pojawia się nowa postać i ja ją zapamiętałam właśnie dzięki Millardowi i jest świetnie pokazane właśnie, jak Millard potrafi się opiekować osobą, która przechodziła przez podobną rzecz co on. Jest taka sytuacja, gdzie właśnie Millard tak naprawdę sam tłumaczy, jak on się czuł, kiedy przechodził przez to, co właśnie ten mały chłopiec. I to jest właśnie bardzo duży plus dla tej postaci, bo według mnie ona jest znacznie głębsza niż na początku nam się wydaje.
Następną częścią w sumie, o której możemy porozmawiać, jest sama fabuła. Powiem, że jeżeli chodzi o samą fabułę, to między nami jest mniej więcej zgoda. Czyli obydwie bardzo doceniamy świat przedstawiony i tą mitologię w cudzysłowie, jaką stworzył autor. Ale nie umiemy się pogodzić z tym, jak chaotyczna ta fabuła jest. I no dla mnie moje główne odczucie i podsumowanie tego, co się dzieje przez praktycznie no, dwie następne książki, to jest uciekanie. Cały czas. Ale właśnie, żeby nie mówić tylko tych negatywnych rzeczy, to definitywnie trzeba powiedzieć, że pomysł, jaki autor miał na całą serię, mi osobiście bardzo przypadł do gustu. To jak łączył różne historie i jak w sumie powoli wprowadzał części historii do książki, to mi się podobało. Gdyby to miało jeszcze lepszy obraz właśnie dodany jako z samych przygód postaci,
tak.
A nie tylko tego, jak fabuła była powoli wyjaśniana i jak cała historia była przedstawiana, to wtedy byłoby idealnie.
I właśnie ta cała mitologia, którą stworzył tych właśnie dzieci osobliwych, które w pewnym sensie były wykluczane przez świat, albo w pewnych przypadkach też podziwiane, jako że występowały na przykład na różnych w cyrku albo coś takiego. Nastrój, który tworzy i klimat, który tworzy, jest wyjątkowy. I ja uważam, że bardzo dobrze się to czyta. Mimo, że to jest taka atmosfera częściowo grozy, szczególnie jak się czyta jako młodsze dziecko. Ja na początku byłam zaniepokojona, bo tak naprawdę dzieje się różne dziwne rzeczy. Nasz główny bohater chodzi po starym sierocińcu po wybuchu bomby i jakby same te różne fotografie, które są w książce, jak ja byłam młodsza, wzbudzały we mnie taki niepokój.
Ja bym nawet w sumie powiedziała, że szczerze, przynajmniej dla mnie w odczuciu to nie jest groza, bardziej właśnie to jest wszystko bardzo takie osobliwe. No po prostu to jest tak, osobliwe. Tak. I sama ta nazwa idealnie pasuje. To jest coś nietypowego, to jest coś, co wzbudza w ludziach takie zdziwienie, taką nowość, bo to nie jest coś, co widzimy często. I dlatego możemy się troszeczkę tego w pewien sposób bać. Aczkolwiek czy to jest groza, czy to jest straszne, niekoniecznie. Ale rozumiem, co chciałaś przekazać przez to.
Chodziło mi bardziej o taki niepokój, który panował na początku, bo tak naprawdę ten świat, który poznajemy, to poznajemy go oczami Jake'a, który poznaje go z opowieści dziadka i te opowieści są dziwne. I właśnie takie uczucie, że to nie jest rzecz, którą my znamy, w pewnym sensie właśnie wzbudza takie uczucie według mnie.
W sumie dodałabym jeszcze, że bardzo właśnie na tą atmosferę wpływa sama oprawa graficzna.
Tak, zdecydowanie.
I nawet jeżeli macie wydanie na przykład pierwszej książki filmowe, to wciąż są tam te zdjęcia, które autor znalazł. I to są po prostu stare fotografie z bardzo właśnie takimi osobliwymi, teraz będzie mi to słowo cały czas przychodzić na myśl, osobliwymi ludźmi, którzy...
W osobliwych sytuacjach,
z osobliwymi często częściami ciała. Ale no po prostu to są stare fotografie, w których ktoś tam coś kombinował, żeby wyglądało ciekawie.
Tak, i właśnie wydaje mi się, że właśnie takie nawiązanie do starszych czasów, nawiązanie na przykład do wojny, że to się działo wtedy, to czas... Wydaje mi się, że te moje uczucie wcześniej też mogło właśnie spowodować to właśnie nawiązanie do przeszłości.
Tam jest bardzo tam jest rzeczywiście bardzo dużo różnych takich nawiązań do przeszłych czasów i rzeczywiście właśnie cała fabuła się bardzo mocno rozciąga przez fakt, że no tak jak mówiłyśmy, tam w jedną z tych części takich mitologicznych w cudzysłowie są właśnie te pętle czasowe, po których właśnie postaci sobie też skaczą. To jest no taki troszeczkę spoiler, nie bardzo. I właśnie przez to ten okres czasu się bardzo rozciąga i mamy dużo takich nawiązań do różnych sytuacji historycznych, do różnych okresów i w ogóle.
W ogóle ja chciałabym jeszcze poruszyć taki temat II wojny światowej i tego, jak autor w pierwszej książce na początku przedstawił właśnie wersję dziadka i wersję taty wydarzeń, o których właśnie opowiadał dziadek Jake'a, bo dziadek Jake'a, już wcześniej mówiliśmy, opowiadał o właśnie, że był z osobliwymi dziećmi i że oni walczyli z potworami, że oni uciekali przed potworami. I opowiadał o tych potworach, że tam... No, że ogólnie wyglądały jak potwory. Teraz nie pamiętam dokładnego opisu, bo ja cały czas mam obraz z filmu, ale nie pamiętam dokładnie, czy były tak opisane w książce. Ale tata Jake'a później mu tłumaczył to, że dziadek opowiadał mu o potworach, ponieważ sam był Żydem, sam był Polakiem i uciekał przed Niemcami. I że właśnie w ten sposób obrazuje tak charakter tego, co go spotkało, charakter wojny, że w ten sposób sobie radzi. I podoba mi się też to, że został poruszony ten temat, że właśnie też taka wątpliwość, że może faktycznie dziadek nie mówił prawdy, że może to jego pamięć płata mu figle i tak sobie tłumaczy po prostu te wszystkie traumatyczne rzeczy, które przeżył.
Powiem ci szczerze, że podoba mi się ta interpretacja i jak ja to czytałam, to nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale to ma w sumie bardzo taki ładny wydźwięk w tym momencie. Przez ładny mam na myśli, że to po prostu ma głębszy sens, a ja może też przez fakt, że, bo to zależy kiedy się czyta, kiedy ja to czytałam, to może niekoniecznie byłam w humorze do takiego głębszego czytania, takiego bardzo skupienia się na wszystkim, ale rzeczywiście jak się nad tym zastanowię, to wtedy ta książka wydaje się głębsza i pomimo faktu, że jest cały czas literaturą typowo dla dzieci, to widzę, że może mieć też coś dla takich starszych czytelników do zauważenia.
I też w sumie taka mała ciekawostka, bo nie wiem, może jak będziecie czytać, to zauważycie, że na początku tata od Jacoba mówi na niego normalnie Jake, jako że Jake mieszka na Florydzie, w Ameryce, ale jego dziadek zwraca się do niego Jakob i to jest nawet napisane przez autora przez Y. I to jest też takie super, że autor zwrócił uwagę na wymowę imienia po polsku. Bo właśnie, że jego dziadek był Polakiem i nie wiem, to jest też dla mnie taki mini plus dla autora, że zrobił swój research.
W sensie to też jest na pewno coś bardzo fajnego dla Polaków, bo rzadko w literaturze albo w filmie mamy takie fajne nawiązanie do naszego kraju, a my jako Polacy mam wrażenie, że bardzo lubimy, jak się o nas wspomina.
Tak.
Więc to jest definitywnie coś fajnego właśnie dla Polaków, coś ciekawego.
No to myślę, że możemy już przejść do podsumowania, bo stwierdziłyśmy, tak?
No stwierdziłyśmy, tak.
Stwierdziłyśmy, że jednak nie zrobimy takiej części typ bardziej dla spoilerów, że zostawimy wam tą historię.
Też jeżeli powiemy wam za dużo, to podejrzewam, że nie wkręcicie się w to tak bardzo, bo takim jednym z większych motywacji podczas czytania jest właśnie chęć dowiedzenia się całej tej historii i czemu wszystko ma miejsce tu i teraz, czemu to, co się dzieje, właśnie się dzieje i jak się ta historia rzeczywiście zakończy. No i szczególnie cała historia z Jacobem, ponieważ no, Jacob wpada w kłopoty, tak to określę. Bez właśnie większych spoilerów. No i wydaje mi się, że każdy z was z chęcią wtedy będzie bardziej chciał przeczytać, żeby wiedzieć te rzeczy, których
wam nie powiedzieliśmy.
Tak.
Dobrze, to naprawdę wam dziękujemy za uwagę i życzymy wam miłego dnia, cokolwiek teraz robicie, będziecie robić.
Miłego dnia, miłego wieczoru.
Tak.
Zależy, kiedy słuchacie.
Miłego poranka.
Albo miłej nocy.
Tak. Pa, pa.
Pa, pa.